Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, tym razem skupię się na artykule pani Ewy Cieślik, adiunkta na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, która specjalizuje się w chińskim rynku finansowym. Od dawna się zajmuje artykułami tej pani. A niestety, bardzo często, ogromnie często, ta pani pisze artykuły z tezami, artykuły propagandowe, artykuły antychińskie. No ale zawsze uważam, że ludzie, którzy znają się na czymś, to oprócz zarobkowania mają, zakładam, że mogą mieć coś w rodzaju moralności. Zakładam, że pani Ewa Cieślik również coś takiego posiada. No i ta moralność od czasu do czasu może jej podpowiadać, że Ewa, może tym razem odpuść. Napisz coś rzetelnego. No widocznie to drugie ego pani Ewy Cieślik wygrało w tym przypadku, bo napisała coś, no prawie się nie ma do czego przyczepić. Bo prawda. I to jest zawsze pozytywne, bo nie wyjdzie ze swojej skóry, ale jak powiedziałem, jest pozytywnie. Ten artykuł, który mam przed sobą, który Państwu zaprezentuję, nie jest tak za bardzo pogłębiony, ale jest okej. Okay. No i mam artykuł, jak powiedziałem, z 6 marca. Tytuł artykułu: Chiny, długooprek, w roku świni władze skupiają się na zwiększeniu jakości gospodarki. Cytuję. Zachowania Chińczyków w czasie świętowania Nowego Roku to według wielu mediów barometr dla gospodarki kraju środka. Szkoda, że ona się posługuje określeniem mediów, bo media to powiedzmy sobie dla mnie takie zero, mniej niż zero, ale wolałbym, żeby to było na przykład na analityków, ale niestety nie. A czy przepraszam, ale to pierwsze zdanie, już się do niego czepiam, ale tutaj powiedzmy sobie, to jest kwestia wyboru, prawda? Ktoś lubi media i jak pani Cieślik, bo kiedyś mi powiedziała, a dlaczego ja nie drukuję w Obserwatorze Finansowym? Tak. Więc ktoś lubi media, pani Cieślik lubi media, a ja wolę analityków gospodarczych. Ja wolę analityków, którzy się znają na gospodarce, a nie media. Więc, ona woli media. Cytuję dalej. Tym razem wyniki nie były tak spektakularne jak w poprzednich latach, co wskazuje na ogólne spowolnienie i problemy w chińskiej gospodarce. Coś koło tego. W okresie świątecznym, nazywanym Złotym Tygodniem, od 4 do 10 lutego 2019, sprzedaż cateringowa w Chinach zwiększyła się o 8,5% w porównaniu z analogicznym okresem tygodniem w 2018 roku. JD.com, to jest gigant oczywiście e-commerce, sprzedał o prawie 43% więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem. To rzeczywiście, po prostu spowolnienie na całej linii. Liczba turystów wzrosła o 19%, liczba nabytych wycieczek zagranicznych zwiększyła się o 28%. To właśnie tak. Tak wyglądają problemy w chińskiej gospodarce. Oczywiście żarty. Natomiast przychody z turystyki krajowej zanotowały ponad 8% wzrost. Statystyki te są jednak gorsze od osiąganych w minionych latach, gdy Chińczycy świętowali rozpoczęcie Nowego Roku. Wywołało to lawinę nagłówków w światowych mediach. Światowych media. A, to chodzi o światowe media. No tak, prognozujących spowolnienie w Chinach. Bloomberg ogłosił najwolniejszy wzrost od co najmniej 2011 roku. Reuters pisał o osłabieniu tempa wzrostu sprzedaży, która stanowi dowód na spowolnienie gospodarki. Financial Times wskazywał na najniższy wzrost wydatków od 2005 roku. Takie stwierdzenie nie napawają optymizmem. Wiecie Państwo, ja powiem tak. Pozwólcie, że jednak się to skomentuję. Przedstawianie takiego poglądu zachodnich mediów, Bloomberga, Reutersa, Financial Timesa, świadczy o tym, że ta pani ma ogromny sentyment do tych mediów. Ciekaw jestem, dlaczego nie zajmuje się chińskimi mediami. Myślę, że chińskie media mają nieporównanie więcej przedstawiciele chińskich mediów, ludzie współpracujący z chińskimi mediami na miejscu, mają nieporównanie więcej do powiedzenia na temat chińskiej gospodarki niż Amerykanie, Brytole i tak dalej. No ale, no właśnie. Tak to widzą fachowcy. I teraz podtytuł. Skąd pesymizm? Jednym z głównych powodów pesymizmu przebijającego się w zachodnich mediach jest fakt, że podczas świąt Chińczycy wydali mniej pieniędzy na zakup produktów firm zagranicznych. Zagranicznych! Wiem, mniej pieniędzy na zakup produktów firm zagranicznych. I to jest powód, dla którego zachodnie media wieszczą krach. A pani Ewa Cieślik, adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym, podnosi to do rangi wiary. No i dobra, jedziemy dalej. Szczególnie omijali produkty pochodzenia amerykańskiego. I tutaj posłuchajcie, co ta pani ma do powiedzenia, bo delikatnie mówiąc, urze jak pies. Ja chciałem powiedzieć coś mniej mocnego, ale powiedzmy sobie, mija się z prawdą. Szczególnie omijali produkty pochodzenia amerykańskiego. Trudno się jednak dziwić zachowaniu Chińczyków, skoro od paru dobrych miesięcy gorąco dyskutuje się o ewentualnych efektach wojny handlowej z USA. Przecież od zawsze niepewność powoduje ograniczenie sprzedaży droższych dóbr konsumpcyjnych, na przykład samochodów, urządzeń, mebli, a z czasem uderza nawet w tańsze towary, odzież czy żywność. Takie postępowanie Chińczyków nie odbiega od znanego tematu. Ponadto chińscy konsumenci w dużej mierze dzięki dyskusjom na temat wojny handlowej z USA są coraz bardziej świadomi swojej siły nabywczej i skrupulatnie wybierają nabywane towary, szczególnie te z wyższej półki. Chciałem Państwu powiedzieć, że to nie ma się nijak do rzeczywistości. Otóż ja oczywiście nie posługuję się tezami zachodnich mediów. Niewiele mnie obchodzi to, co pani autorka pisze. Natomiast ja zapytałem, nie ostatnio, tak, po prostu w ciągu ostatniego roku, w kilku rozmowach z Chińczykami, rozmawiałem na temat właśnie tych ich preferencji. Pytałem się, co oni na te amerykańskie towary w takim razie. A oni prawie zawsze, nie prawie zawsze, zawsze z większym lub mniejszym oburzeniem. No co ty? Ja będę kupował tych skór i tak dalej. A Amerykanów? Amerykańskie rzeczy? Ja? Chińczyk? Dokładnie taka sama bajka, taka sama reakcja jest na towary japońskie. Japończycy to dla Chińczyków tak jak dla nas Niemcy czy Polacy. Dla mnie, no, dla części Polaków to po prostu wrogowie. Więc bojkotuje się. Słowo bojkot pani Cieślik nie przechodzi przez usta. No a poza tym to jest, wiecie Państwo, jest poważny artykuł, poważny ten obserwator finansowy. No. To takich słów się nie używa. A to jest zwykły bojkot. Zwykły, najordynarniejszy bojkot. I gadanie pani Cieślik o tym, że to ewentualne efekty, że to sprzedaż dóbr droższych, a później tańszych. Żałosne. Dobra, jedziemy dalej. I tutaj wytłuszczone zdanie. Spadek chińskiego wzrostu jest przedstawiany jako spowolnienie, gdy tymczasem powinien być tłumaczony równoważeniem gospodarki i jej przejściem w bardziej zaawansowane stadium rozwoju. Zgadza się? Dokładnie właśnie tak jest. Ja naprawdę lubię się zgadzać z panem Cieślikiem. Cytuję dalej. Zachodnie media prognozują też spowolnienie chińskiej gospodarki na bazie danych napływających z tamtejszego rynku motoryzacyjnego. Nie ma wątpliwości, że na ograniczeniu sprzedaży samochodów w Chinach w pewnym sensie doważyły decyzje administracyjne administracji prezydenta Donalda Trumpa i działania odwetowe Pekinu. Nie, oczywiście, że nie. Nie, to w ogóle w mojej opinii nie ma to żadnego znaczenia. Rynek samochodowy hamował wcześniej. Wprowadzane na rynek chiński przez koncerny z Europy i Azji bardziej ekonomiczne, przyjazne środowisku, niedrogie modele hybrydowe znalazły wielu nabywców kosztem spadku sprzedaży pojazdów amerykańskich. Sprzedaż General Motors spadła o 10%, Forda o 37%, a Tesla obniżyła ceny modelu 3. Natomiast zyskały japońskie, niemieckie, nawet chińskie firmy samochodowe. No, nawet chińskie. I Państwo, przede wszystkim na rynku chińskim, ta Pani nie musi tego wiedzieć, ale nawet na ulicach chińskich naprawdę bardzo niewiele znajduje się samochodów elektrycznych firm zachodnich. Są to przede wszystkim samochody firm chińskich, których jest mrowie. A spadek sprzedaży, o tym kiedyś mówiłem, spadek sprzedaży samochodów generalnie, szczególnie również tych produkowanych w Chinach, bierze się po pierwsze stąd, że to jest parę powodów, to nie jest tak, że to jest tylko jeden powód, jest ich parę, nie wiem, który ważniejszy. Odnoszę wrażenie, że nadprodukcja to jest jedna chińska, sama chińska nadprodukcja. To jest jeden z powodów, znaczy nadprodukcja w stosunku do popytu, do możliwości społeczeństwa, tej części społeczeństwa, które może sobie pozwolić na samochody. Poza tym państwo, nie wiem jak to, na jakim to etapie jest w tej chwili, ale państwo wycofuje się lub wycofało się, tego nie wiem, na jakim to etapie jest, z dokładania pieniędzy, znaczy z obniżania ceny końcowej dla kupującego. Natomiast te pieniądze, które do tej pory dostało kupujący w ogromnej ilości, zakupno samochodu elektrycznego, zostają, ten strumień pieniędzy zostaje przekierowany na fabryki. O, i tutaj jest jeden z psów pogrzebany. Ale to tylko samochody. Niewiele też, cytuję dalej, niewiele też zmieni niedawne zawieszenie ceł na import samochodów z USA, bo prawda jest taka, że amerykańskie auta przegrały w konkurencji z firmami europejskimi i japońskimi już kilka dekad wcześniej. Nie wiem. Nie, myślę, że to nie jest to. Ale pod tytuł Gdzie tkwi błąd? W formułowaniu prognoz dla chińskiej gospodarki część międzynarodowych mediów popełnia jednak zasadniczy błąd polegający na myleniu długofalowych tendencji z cyklicznymi, krótkoterminowymi wahaniami. Zgadzam się. Stąd obecny spadek chińskiego eksportu jest przedstawiany jako spowolnienie, gdy tymczasem powinien być tłumaczony z równoważeniem gospodarki i jej przejściem w bardziej zaawansowane stadium rozwoju. Podobnie zachowywała się w wieku XIX gospodarka angielska czy amerykańska. Nie wiem, czy to można porównywać, ale generalnie to oczywiście jest tak. Jeszcze raz to przeczytamy zdanie, bo to zdanie jest prawdziwe. Obecny spadek chińskiego wzrostu jest przedstawiany jako spowolnienie, gdy tymczasem powinien być tłumaczony jako tłumaczony równoważeniem gospodarki i jej przejściem w bardziej zaawansowany stadium wzrostu. Dokładnie tak. To już teraz nie jest wzrost do góry, tylko wzrost w dół, w tym sensie sięgający podstaw. No i teraz dalej. Pozostaje jeszcze kwestia chińskiej konsumpcji, której kształtowanie wskazuje na znaczne zmiany zachodzące w gospodarce za Wielkiego Muru. W 18 roku konsumpcja przyczyniła się aż do 76% wzrostu PKB kraju środka. Ja przypominam sobie niższe dane, ale mnie się wydawało, że to jest gdzieś w granicach 60 kilku. No ale Chociaż sprzedaż detaliczna w Chinach nie jest już tak dynamiczna jak wcześniej, to jest kluczowy wskaźnik konsumpcji, to nadal przewyższa całkowity wzrost PKB i odpowiada za 30-40% wzrostu globalnej gospodarki. Mimo wojny handlowej składnik ten jest uważany za najważniejszą siłę napędową chińskiej globalnej gospodarki w najbliższych latach. I teraz podtytuł wzrost całkiem zadowalający. Na koniec warto spojrzeć na prognozy dotyczące chińskiej gospodarki w 2019 roku, przygotowane przez znane instytucje. Zgodnie z oficjalnymi danymi Pekinu, w minionym roku wzrost gospodarczy wyniósł 6,6. Faktyczne tempo wzrostu w 2018 było najniższe, faktycznie było najniższe od prawie 3 dekad. Stąd też instytucje międzynarodowe zaprezentowały ostrożniejsze prognozy dla Chin. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje w 2019 roku wzrost na poziomie 6,6, co wciąż pozwala temu państwu stać się w 30 roku największą gospodarką na świecie pod względem nominalnego PKB. W podobnym duchu chiński wzrost prognozują Bank Światowy, Reuters, Goldman Sachs, ONZ czy Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, szacując wzrost na w 19 na poziomie 6,2-6,3. Trochę ostrożniej do prognoz podszedł JP Morgan, która zakłada wzrost na poziomie 6. Nie można zatem zaprzeczyć, że konflikt USA i Chin stanowi znaczący hamulec nie tylko dla wzrostu PKB tych pierwszych, ale i całej gospodarki światowej. Jednak już jakiś czas temu przestaliśmy tak bacznie przyglądać się chińskiemu wzrostowi, a skupiamy się bardziej na jakościowych zmianach zachodzących w tej gospodarce. I to bardzo słuszne. Bardzo słuszna konstatacja. Tak właśnie powinno być. Pekin przygotowuje prawdopodobnie kolejny pakiet stymulujący wzrost. Na takie rozwiązanie szczególnie liczą zachodni inwestorzy. Nawet jednak, jeśli taki pakiet zostanie wprowadzony, to w roku świni władze i tak bardziej niż na wzroście będą koncentrować się na podnoszeniu jakości chińskiej gospodarki przez promowanie innowacyjności. W cudzysłowie, w nawiasie, na przykład Made in China 25, i konsumpcji krajowej, uzdrawianiu systemu finansowego czy konstruowaniu stabilniejszych zabezpieczeń społecznych. Wszystko. Proszę Państwa, tutaj to ostatnie zdanie jest istotne. Na podnoszeniu jakości, że władze będą się koncentrować na podnoszeniu jakości chińskiej gospodarki przez promowanie innowacyjności, uzdrowienie systemu finansowego. Znaczy, mnie tu brakuje rzeczy podstawowej na podnoszeniu, na ułatwianiu życiu przedsiębiorstw małych, średnich, mikro. Temu służy zmiana systemu podatkowego. Szkoda, że pani o tym nie wspomniała, bo to jest, bo to było w końcówce zeszłego roku i to w końcówce zeszłego roku to dotyczyło ludzi prywatnych, osób prywatnych, natomiast teraz to zaczyna wszystko dotyczyć, te zmiany systemu podatkowego zaczynają dotyczyć firm różnych i to ma być elementem, znaczy jedną ze szprych koła zamachowego gospodarki w 19 roku. I później też, oczywiście. Więc ja powiem tak, że ta pani ma oczywiście tą rację. Znaczy nie wiem, czy to, bo tutaj pisze, Pekin przygotowuje prawdopodobnie kolejny pakiet stymulujący wzrost. To pakiet, no jeśli jak pani Cieśnik jest przywiązana do słowa pakiet, no to można to i tak nazwać, ale to po prostu od dłuższego czasu władze chińskie zmieniają swój stosunek do bardzo wielu rzeczy, między innymi bardzo liberalnie, bardzo liberalizują, liberalny, tak, wprowadzają liberalny system podatkowy, którego nie ma chyba nigdzie na świecie. Nie ma takiego liberalnego systemu podatkowego, nie ma takich zmian liberalnych, nie ma nigdzie na świecie. Więc To jest to, co będzie bardzo ważne. A promowanie innowacyjności, jasne, że tak. No tylko, że jeśli firmy będą miały przyjazne środowisko finansowe, czyli podatki, no to będzie, to wszystkie firmy, łącznie z innowacyjnymi, będą szły do przodu, prawda? Wszystkie. A innowacyjne też. No ale potrzebny jest ten basement, ta podstawa fiskalna, finansowa, prawda? Podstawa podatkowa. Tam musi być to wszystko fajnie ułożone pod kątem wzrostu przedsiębiorstw. I wtedy to wszystkie przedsiębiorstwa będą, włącznie z tymi innowacyjnymi, pójdą do przodu. I właśnie o to chodzi. Tak, także ten artykuł, jak powiedziałem na początku, nie zły, jest wręcz zupełnie przyzwoity, jak na panią wcześniej, to jak na jej możliwości propagandowe, antychińskie, to to w ogóle się dziwię, że wydusiła z siebie takie tyle pozytywnych ocen. No ale, no właśnie. Oby tak dalej, pani Cieślik. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.